Czy da się połączyć usługi pośrednictwa z homestagingiem? W jaki sposób przygotować mieszkanie do sprzedaży, ale takie, w którym wciąż mieszkają właściciele? Czym różni się właśnie homestaging zamieszkałego mieszkania od mieszkania, które jest puste, już bez lokatorów? O tym wszystkim rozmawiam w dzisiejszym odcinku z laureatką tegorocznej gali homestagingu w kategorii sprzedaży zamieszkałego mieszkania. Zapraszam Was serdecznie. Witam Cię w podcaście Homestaging od kuchni. Nazywam się Klaudia Leszczyńska, a Ty słuchasz właśnie podcastu o prawdziwym homestagingu. Dla osób, które chcą dowiedzieć się o działalności w tej branży, technikach, które prowadzą do skuteczniejszej sprzedaży nieruchomości oraz więcej szczegółów o samym homestagingu. Jeśli interesuje Cię ta tematyka, koniecznie zasubskrybuj, aby nie przegapić branżowych nowości. Zapraszam! Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Ewelina Matyjasik-Lewandowska, homestagerka, pośredniczka działająca w Poznaniu, prowadząca firmę Chasing the Sun. Witam Cię, Ewelinka, bardzo serdecznie. Powiedz nam trochę więcej o sobie.
Przede wszystkim, Klaudiu, serdecznie Ci dziękuję za zaproszenie. I zanim zacznę mówić o sobie, też dziękuję za to, co robisz dla homestagerów w Polsce, bo faktycznie prostujesz wiele osób i dużo nam pokazujesz, także dzięki Ci za to, nie przestawaj. A teraz wracam tutaj do przedstawienia. Faktycznie jestem pośrednikiem i homestagerem. Właśnie z pośrednictwa ten homestaging się rozkręcił, ale oprócz tego staram się być aktywna gdzieś tam, powiedzmy, charytatywnie. Współpracuję z kilkoma instytucjami, gdzieś tam piszę, czasami pozyskuję dla nich pieniądze na jakieś fajne aktywności dla pod ich potrzeby, dla właśnie młodych chłopaków, między innymi z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. No i tak sobie właśnie żyję powolutku.
Powolutku mówisz. To nie tak brzmi jest. Jak powolne życie, ale dobra. Ewelina, jesteś laureatką naszej homestagingowej gali 2021 rok, jakby ktoś miał wątpliwości, bo nie wiem, kiedy to będzie potem słuchane, w kategorii sprzedaży zamieszkałego mieszkania. Zrobiłaś fantastyczną realizację. Jeśli ktoś nie widział, to zapraszam na bloga klaudialeszczyńska.pl. Tam możecie sobie obejrzeć wszystkie realizacje konkursowe w każdej kategorii. Miałaś do przygotowania tak naprawdę 2 domy w obrębie jednej nieruchomości. Tak. Wyszło spektakularnie. Też taka realizacja, powiedziałabym, nietypowa. Powiedz mi, czego nauczyła Cię ta realizacja? Jak wyglądał jej przebieg? Jakbyś tam mogła nam trochę szczegółów zdradzić?
Z przyjemnością. Faktycznie była to nietuzinkowa nieruchomość. Piękna w samej swojej istocie, bo faktycznie sam grunt, sam ogród i lokalizacja urzeka. Natomiast dla mnie z perspektywy homestagera to było wielkie wyzwanie, bo jednak 300 metrów kwadratowych jeden dom, ponad 100 drugi, więc było co układać w kontekście poduszek ulubionych. Ale faktycznie sam proces stworzenia koncepcji trwał bardzo długo, bo też jakby proces nawiązywania współpracy z właścicielem jakiś czas trwał. Przemiły człowiek, którego serdecznie pozdrawiam. No i tak na dobrą sprawę mieliśmy to szczęście, że byliśmy tam na etapie różnych faz rozwoju czy renowacji tego miejsca. Natomiast sam proces układania, czyli już jakby ten homestaging sensu stricte, o którym myślimy, trwał 2 tygodnie. Także przygotowanie wszystkiego pod zdjęcia robione przez 5 dni pod rząd, szukając doskonałego światła z różnych perspektyw, wirtualny spacer. To była piękna sprawa, bo faktycznie działamy z zaprzyjaźnionym fotografem Piotrem Wójtko. Piotr, pozdrawiam Cię serdecznie. I tutaj to była bardzo piękna realizacja. Faktycznie przecudnie się jest w takich nieruchomościach, gdzie można wydobyć rzeczy nieoczywiste. No i tak jak wspomniałaś, była to niezwykła realizacja, bo też dom to nie jest taki zwykły dom. W zasadzie 2 bardzo, bardzo odrębne stylowo lokale mieszkalne. Jeden w stylu, powiedzmy, angielsko prowansalskim, trochę w stylu Hampton, natomiast drugi absolutnie nowoczesny, z sauną, z wyjściem na basen, także całkiem dwa odrębne projekty na jednej nieruchomości, także no naprawdę duże wyzwanie.
Powiedz mi, w jaki sposób zaczęłaś w ogóle pracę nad taką realizacją? No bo jakby ciężko ją pewnie porównać z czymkolwiek innym. Nie sądzę, żeby w portfolio tak zdarzały się często takie podwójne nieruchomości, prawda?
No to w ogóle, no trzeba powiedzieć, że to jest taka prestiżowa i luksusowa nieruchomość. Także faktycznie homestaging do takiego miejsca jest wielką przyjemnością, wielkim wyróżnieniem. No ale też wielkim wyzwaniem, bo wiadomo, że coś, co było projektowane przez architekta, gdzie on miał swoje założenie, może być zawsze w jakiś sposób przerysowane. Można zawsze pójść nie w tą stronę. Natomiast samo przygotowanie to było właśnie przede wszystkim mocne określenie osób docelowych, które będą mogły zamieszkać w tej nieruchomości, bo nieruchomość jest właśnie na sprzedaż. Dużo rozmawialiśmy z klientem, też określił nam swoje oczekiwania, bo tutaj akurat w duecie z mężem działaliśmy i on zajmuje się tą ofertą, więc bardzo, bardzo długie rozmowy na temat tego, jakie są możliwości, w jakiej lokalizacji jest to położone, kto mógłby tam zamieszkać. Wiadomo, że to nigdy nie będzie jeden dom na tej nieruchomości, więc też klient docelowy to musi być osoba, która ma albo jest dwugeneracyjną rodziną, gdzie jeden domek mógłby być na przykład dla mamy, babci czy kogoś, a drugi dla rodziny. Albo pod kliniki gdzieś estetyczne czy coś takiego ze względu też na duży bardzo ogród, na lokalizację, na bliskość lotniska, więc no wszystkie te aspekty trzeba było wziąć pod uwagę, żeby stworzyć coś właśnie niebagatelnego, żeby podkreślić już i tak piękne wnętrza przygotowane przez panią projektant Karolinę Bergin. No i właśnie to wszystko scalić, te wszystkie informacje przemyśleć, przeukładać w głowie, przearanżować, no i wtedy rozpocząć cały projekt zakupowy, otrzymać akceptację, bo to jednak nawet sama lista zakupowa była dużo potężniejsza niż normalnie, więc ta kwota to nie było kilka tysięcy, ale możemy się śmiać, że 15 tysięcy co najmniej w poduszkach, więc tu faktycznie też nie było miejsca na takie zwykłe, nie wiem, Home and You, czy H&M, czy JISK, czy IKEA, tylko trzeba było faktycznie znaleźć coś bardziej ekskluzywnego, bo paradoksalnie sprzedajemy ekskluzywny styl życia, tak? Więc to
bardzo
ma olbrzymie znaczenie.
Bo tak. Tutaj muszę po prostu już jakby dodać i uzupełnić to, co podkreśliłaś. Zdarzało mi się widzieć naprawdę nieruchomości z klasy premium, które były wyposażone dekoracjami, no jakby mniej niż basic, bym powiedziała, nie? Bo jak bierzemy z budowlanego sklepu poduszki do nieruchomości, którą sprzedajemy za 2 miliony, no to jest coś nie okej, nie? Także czasami można popłynąć i zepsuć, bym powiedziała, wręcz ten efekt finalny, zamiast go poprawić. Fajnie, że właśnie gdzieś tam też no, twoja po prostu już specjalizacja i eksperckość w temacie też od razu wychodzi, bo też to od razu wyłapałaś słusznie. A przy tej okazji właśnie takie mi pytanie przyszło do głowy, bo też często się z takim pytaniem spotykam, czy jest sens właśnie robić homestaging w takich nieruchomościach luksusowych, gdzie one naprawdę mają bardzo wysoki standard, na przykład właśnie były jeszcze projektowane przez architekta i to wykonanie jest na takim bardzo wysokim poziomie. I tutaj właśnie chciałam się zapytać ciebie i tak z punktu widzenia, wiesz, homestagerki, ale też pośredniczki, bo działasz w obu tych branżach.
Tak. Może odniosę się do takiej nieruchomości, którą wczoraj oglądałam z klientami. Mam właśnie takich przecudnych klientów, którzy szukają idealnego domu, a ponieważ są lekarzami, to musi to być też w cichej lokalizacji, ale posiadające, że tak powiem, wszystkie możliwe nowoczesne rozwiązania, bo po prostu no, ciężko pracują, więc chcą doskonale odpocząć. I mieliśmy okazję wczoraj zwiedzać piękny dom architekta właśnie, który sprzedaje tak co mniej więcej co 3 lata z przyjemnością wymienia na większe, więc bardzo bryła niesamowita, ogród fantastyczny. Natomiast jak weszłam i to jeszcze nawet rozmawiałam z przyjaciółką na temat tej nieruchomości, to w środku no, szału nie ma. Tak bym to określiła. Wiadomo, że spektakularne okna, nawet gdyby tam nic nie stało i tak robiłoby efekt wow, ale odpowiadając na twoje pytanie, absolutnie, absolutnie. Jeżeli chodzi o przygotowanie ekskluzywnej nieruchomości, to tym bardziej jest to potrzebne. Pamiętam, że nawet zastanawialiśmy się przy tej konkretnej inwestycji, jakie cukierki kupić, żeby one były premium, więc szukaliśmy takich, które będą miały gdzieś tam złoto czy srebro, żeby to świeciło odpowiednio, więc pamiętam, że też mieliśmy do tego stopnia gdzieś tam potrzebę przedstawienia czegoś na wysokim poziomie, że nawet na takie detale zwracaliśmy uwagę, także tak, uważam, że jest to bardzo potrzebne, bo paradoksalnie, tym bardziej, jeżeli wydaje się na nieruchomość 2 czy 3 miliony, no to chce się już mieć naprawdę taką nieruchomość, gdzie nie musimy przy niej nic robić, tylko wjechać z walizeczką. Tak, wjechać z walizeczką i nawet sobie, nie wiem, mieć już te świeżutko, no to już jest taki standard, świeżutkie kwiaty, ale czemu nie świeżutkie pachnące pieczywo, tak? Więc jakby wiemy, że działamy na zmysłach, że kawusia musi być, natomiast no ja staram się zawsze być trochę jeszcze dalej i szczególnie w tych ekskluzywnych nieruchomościach uważam, że to jest tak zwany must have.
No tak, tam te wisienki na torcie są ogromnie ważne. Ogólnie w homestagingu chodzi właśnie o każdy jeden detal, koniec końców, bo to wpływa na całość, ale właśnie przy tych luksusowych też czas takiej realizacji, powstawania koncepcji jest zupełnie inny niż powiedziałabym przy standardowym mieszkaniu.
Ale też radość myślę, że jest dużo większa. Jak już się ogląda te zdjęcia, no to faktycznie myśli się, wow, faktycznie się udało. Więc no to takie miłe.
A powiedz mi, zaskoczyło cię coś podczas tej realizacji właśnie na takim dużym metrażu?
Czy mnie coś zaskoczyło? No wiadomo, że przykładowo w kontekście tego, że trwało to tak długo, to taki smaczek, że w zasadzie za każdym razem, kiedy wierzyliśmy, że zdążymy zrobić zdjęcia w danego piętra, bo to jednak, żeby zrobić wirtualny spacer, jak wszystko jest gotowe i żeby zrobić zdjęcia, no to jednak potrzebowaliśmy trochę czasu. To pamiętam, że takim smaczkiem było, że codziennie rano witałam się z właścicielem, robiliśmy sobie kawę, a później szłam ścielić mu łóżko. Więc to było takie wyzwanie, że zawsze wierząc, że dziś będzie dzień na zdjęcia łóżka, robiłam tutaj homestaging łóżka, więc to byłoby bed staging, tak? No, natomiast faktycznie było to wyzwanie ze względu przede wszystkim na to, że tutaj nie może być przypadków, tak? Jak czasami na przykład robimy, powiedzmy, taki homestaging zwykły, tak? Bardzo, powiedzmy, nie taki koniecznie spektakularny, ale taki właśnie, nie wiem, dla osoby, która sprzedaje nieruchomość gdzieś tam w starym bloku, gdzie trzeba, nie wiem, ustawić świeże owoce, zmienić ustawienie po prostu mebli, żeby ocieplić wizerunek. Powiedzmy taki zwykły. Nie chciałabym tutaj generalizować, ale mam nadzieję, że wiesz, o co mi chodzi.
Wiem.
To jednak tutaj pewne rzeczy, jakby nie trzeba tak dużo, żeby to miejsce ocieplić. Natomiast w takim miejscu, gdzie na przykład właściciel jest wielkim pasjonatem obrazów, fotografii, więc miał bardzo dużo takich pięknych elementów, czy właśnie sztuki, którą też trzeba było sensownie wkomponować, to czasami bałam się tego, że będzie jakiś przerost formy nad treścią, bo to jednak też nie jest takie oczywiste. No i też na przykład w tym przypadku współpraca z architektem jest też bardzo istotna, bo wiadomo, że on może mieć swoją wizję i później na przykład coś może nie do końca mu odpowiadać, tak? Więc no to też jest ważne.
No tak, tylko no że architekt raczej przygotowuje właśnie na cele prywatne, tak? Chyba, że tu mówimy o takiej kwestii, że on przygotowuje już wiedząc, że to będzie na sprzedaż.
To znaczy tutaj akurat szczęśliwie córka właściciela, którą też pozdrawiam serdecznie, jest architektem. Także tu właściciel miał to szczęście, że gdzieś tam te takie główne zmiany, jakby wiedział, w którą stronę ma podążać. Aczkolwiek fajne jest też to, że ja o tym nie wiedziałam, więc pewne rzeczy, które wypracowałam, to później mogłam sobie porównać, czy gdzieś tam to było zbieżne z tym, co pani architekt właśnie miała na myśli, więc Nie jest źle, nie jest źle ogólnie. Gdzieś tam się jeszcze... to udało.
To jest też fajnie, że właśnie o tym gdzieś tam opowiadasz, jak te wizje gdzieś tam mogą i łączyć się, i rozdzielać. Ale jest jeszcze jedna kwestia, o którą chciałam zahaczyć, ponieważ to był homestaging domu, w którym właściciele dalej mieszkali. I taki homestaging wygląda chyba nieco inaczej niż pustego mieszkania.
To znaczy, to tutaj akurat, no na pewno, ja właśnie bardzo często, jak współpracuję z biurami nieruchomości, to akurat przychodzę do takiego zamieszkałego mieszkanka, no i wtedy to jest faktycznie duża rewolucja i dzięki Bogu na tak dużej nieruchomości, o której właśnie opowiadam, mogliśmy spokojnie gdzieś tam nie wchodzić sobie w drogę. Jak właściciel pracował, no to powiedzmy, że gdzieś tam w innych miejscach byliśmy albo prosiliśmy go o to, żeby przeszedł. Oczywiście na przykład ze względu na to, że to jest taka wielka posiadłość, to niektórych przestrzeni nie pokazywaliśmy, tak? Zaznaczaliśmy, że one istnieją na wirtualnym spacerze, ale na przykład ze względu na właśnie jakieś tutaj chęć właściciela pewnych przestrzeni nie musieliśmy pokazywać. Natomiast no tu nie było to dla nas takie trudne. Natomiast wtedy, kiedy przychodzę na zamieszkałe nieruchomości w bloku, gdzie jest na przykład 46 metrów, no to wtedy to jest kłopotliwe. To wtedy klatka jest, nie da się przejść przez klatkę, bo pół mieszkania wyjeżdża na klatkę, na balkon i później się to wszystko przenosi. Więc tak, no jest to kłopotliwe. Dzięki Bogu też właściciel tutaj w tym konkretnym przypadku chciał nam pomóc i jakby wiedział, po co to zamieszanie jest. No ale my byliśmy dla niego kłopotem przez 2 tygodnie, więc to też w dwie strony działa zawsze. No, ale myślę, że się udało.
To jest długi czas i tak jak mówisz, fajnie, że była ta przestrzeń, żeby sobie gdzieś tam nie przeszkadzać, ale nie zawsze taka opcja jest.
Tak.
Jak wtedy sobie z tym radzisz? No bo jakby też takie pytanie, które gdzieś tam się pojawia. No okej, robimy homestaging mieszkania, w którym mieszkają właściciele, wynosisz pół mieszkania na klatkę, ale co dalej? No przecież też to mieszkanie trzeba pokazywać, a oni tam dalej są.
No i właśnie, i tutaj jeśli chodzi o pokazywanie, to wtedy jest trochę kłopot. Wiadomo, że zawsze się wtedy sygnalizuje tym osobom, które przychodzą, że mieszkanie jest zamieszkałe. Oczywiście może od drugiej strony. Nigdy nie sugerujemy ludziom rozwiązań na chwilę. Także wiem, że niektórzy to stosują i najczęściej chyba pośrednicy, którzy o homestagingu wiedzą niewiele. Wędrujące kwiaty, wędrujące butelki, kieliszki i tak dalej. No jakby czegoś takiego nie robimy, to nie jest wcale fajne. Natomiast wiadomo, że ja staram się jakby w dużym stopniu wykorzystać to, co właściciele mają w mieszkaniu i tych zmian nie wprowadzać jakichś bardzo rewolucyjnych. Natomiast jeżeli coś wymaga przemalowania czy poważniejszych remontów, no to też sygnalizuję i ze strony właśnie pośredniczej mówię, że za dużo mogą stracić, pokazując na przykład łapy psa na ścianie czy pogryzione meble, bo to też się zdarza. No i wręcz miałam kilka razy sytuację, gdy powiedziałam pośrednikowi, że ja nie uważam, że to mieszkanie powinno mieć homestaging robiony, bo jeżeli właściciel nie chce go przemalować, meble pogryzione zostają, no to nie widzę sensu.
Nie ma sensu.
Trochę był zszokowany, no i później jakimiś tam małymi elementami faktycznie zrobiliśmy ten homestaging, ale ja właśnie, może inaczej, ja jestem zwolennikiem prawdy i bardzo nie lubię kolorowania zdjęć, wiem, że to się wydarza, po prostu uważam, że to nie jest etyczne, tak, że ktoś na przykład przyjeżdża z drugiego końca Polski, ogląda coś i się okazuje, że pewne pomieszczenia nie zostały pokazane, a są fatalne, albo coś nie jest tak jak na zdjęciach, więc to uważam, że to nie jest w porządku w stosunku ani do sprzedającego, ani do klienta kupującego. No ja czegoś takiego nie robię, także wolę czasami powiedzieć paradoksalnie przeciwko mojemu interesowi ekonomicznemu, że coś nie pasuje, nie powinno być robione. No ale przynajmniej robię to w zgodzie z własnym sumieniem.
Także... No ale Ewelina, super, że to robisz, bo tak naprawdę to wiesz, jakby jedna rzecz to jest etyka i też dobrze, że o tym mówisz, ale druga rzecz to nie ma sensu, bo przyjeżdża ktoś, kto zamiast się zachwycić, ucieszyć, tak, że to jest tak fajne mieszkanie, to on przeżywa rozczarowanie i nie masz szans, żeby on został naszym klientem.
Więc
bo,
już,
bo to jest właśnie też gdzieś taki mit, który czasami się pojawia, no może nie często, ale jednak czasami jest takie ludzkie przekonanie, że to homestaging to właśnie może takie maskowanie, takie trochę, wiesz, przykryć,
tak, przykryć, wiesz,
żeby nie było widać, nie? No właśnie, nie będę,
tak,
nie będę aż tak
rozumiem,
dosłowna,
rozumiem.
Ale wiecie, jakby no, to nie o to chodzi, bo tak jak wspomniałaś, jeżeli coś jest do naprawienia, warto to naprawić, bo postawienie kwiatka czy poduszki nie ma absolutnie sensu, jeżeli baza, właśnie te podstawy nie są zrobione wtedy.
Tak.
A powiedz mi, te dekoracje wszystkie, jak mieszkanie jest zamieszkałe, zabierasz potem, czy to zostaje u klientów i gdzieś tam to chowacie, rozstawiacie przed prezentacją?
To znaczy tak, jeśli chodzi o mieszkania, tu bardziej się może na mieszkaniach skupię, bo faktycznie ten dom jest specyficzny i tutaj faktycznie pomimo tego, że właściciel mieszka, to bardzo dużo elementów zachwyciło go i postanowił je zostawić. Także jakkolwiek one tam są. Natomiast jeśli chodzi o nieruchomość, taką właśnie lokal, nie wiem, 50-60 metrów, jakikolwiek, który jest zamieszkały, to ja przede wszystkim przygotowuję najpierw w rozmowie z pośrednikiem czy z właścicielem, bo też do osób prywatnych się często jakby współpracuję z nimi. W związku z tym ja sygnalizuję, potrzebowałabym coś takiego, coś takiego, coś takiego. Czy Państwo macie coś takiego w swoich zasobach? No bo wiadomo, każdy jakiś wazon, każdy jakąś deskę do krojenia, czy coś takiego ma, więc staram się najpierw zobaczyć, co jest dostępne, żeby to wykorzystać, a później staram się zaproponować na przykład rozwiązania, które pasują, nie wiem, do obrazu, który wisi, wiemy, że będzie wisiał, do mebla, czy do jakiegoś krzykliwego na przykład, krzykliwego fotela, bo to często właśnie wystarczy znaleźć coś, co łączy krzykliwe i stonowane w jakiś ładny, mądry sposób i wtedy staram się, żeby te rzeczy jednak zostały, tak? Żeby jak najwięcej rzeczy zostało, bo to ma sens, tak? Wtedy ktoś widzi, że to faktycznie jest taka przestrzeń, że jest tak przygotowana. Też jak sprzedajemy mieszkania z rynku wtórnego, no, przepraszam, pierwotnego, przygotowane właśnie, zaprojektowane przeze mnie, później zrobiony cały homestaging, to też te wszystkie rzeczy są w czasie prezentacji. Natomiast jeśli ktoś chce, to jakby tutaj są różne modele, różni inwestorzy to robią, niektórzy sprzedają z wszystkimi tymi meblami i sobie to po prostu liczą jako, powiedzmy, koszt. Inni proszą, że mogą to sprzedać za cenę, którą nabyli, więc no tu tych rozwiązań jest całe mnóstwo. Natomiast uważam, że bardzo fajne jest, jak te rzeczy zostają, jak ma się odniesienie do tego, co jest na zdjęciach.
Tak, właśnie. Fajnie, że też podkreśliłaś tą pracę na zasobach, bo tak naprawdę to jest ta główna idea homestagingu i gdzieś tam też staram się o tym więcej mówić, bo mam wrażenie, że właśnie ostatnimi czasy za bardzo gdzieś tam nam homestaging odpłynął w taką stylizację, która jest no piękna, tak? I fajnie się na to patrzy, ale żeby gdzieś nie zgubić tej pierwotnej idei, że to tak naprawdę chodzi o pomoc w tych mieszkaniach, które już są właśnie zamieszkałe, które coś mają, które mają swoje zasoby, które możemy po prostu wykorzystać, a nie robić tylko od zera. No wiadomo, realizacje są różne, są i takie typy, ale właśnie gdy mamy tą opcję zamieszkałą, są tam zasoby, które możemy wykorzystać, to tak jak mówisz, warto z tego jak najbardziej po prostu skorzystać.
Właśnie to taka anegdotka. W zeszłym tygodniu byłam tutaj rozmawiać z moim nowym klientem na temat właśnie homestagingu i sprzedaży domu. I mają taką piękną szafę z książkami w salonie. No i w ogóle też pani jest mega utalentowana i miała zrobiony, odrestaurowany stary fotel, gdzie tył był taki bardzo kolorowy, piękny, więc mówię, koniecznie musi tu być. I ustaliłyśmy, że jeszcze uszyję do tego poduszki, więc będzie idealne. Natomiast mieli zadanie, żeby te książki, które są na regale, były kolorami poukładane, tak? Więc najpierw się zaczęli strasznie śmiać, natomiast następnego dnia dostałam zdjęcie, punkt pierwszy zrealizowany, także no to też jest takie bardzo miłe, nie? Kiedy właśnie ludzie względem tego, co mają, potrafią i chcą to jakoś wyeksponować.
I też widzą w ogóle potencjał, bo myślę, że wiele homestagerek już przeżyło, tak, miało takie doświadczenie, że jak robimy homestaging, szczególnie jak ktoś chce sprzedać, czy właśnie głównie na sprzedaż, tak? I klienci potem widzą, to mają taki efekt, bo mówią, kurczę, że my nie wiedzieliśmy, że tutaj można tak, tak fajnie zrobić, że całe życie mieszkali i nie czuli w ogóle tego potencjału, który mają. Taka jakby nieodkryta perełka czasami się pojawia.
Tak, ale to jest też takie duże wyróżnienie, jak klient mówi, Boże, czemu ja tak nie mieszkałem? Więc to jest takie miłe.
To prawda. Ja powiem Ci jeszcze odnośnie aranżacji właśnie tych mieszkań zamieszkałych. Czasami też stosowaliśmy takie podejście, to też może się komuś przydać, więc wspomnę, że po prostu pomieszczeniami, no na przykład ścielenie łóżka, to co wspomniałaś, tak? No ktoś miał tam swoje rzeczy, my mieliśmy te takie pokazowe do prezentacji. To było zapakowane po prostu w jakiś tam karton i właściciele bardzo często po prostu przed prezentacją już to przygotowywali, albo jeśli miałam możliwość, bo też tak czasami działam, że pośredniczę w sprzedaży, to przychodziłam tam wcześniej i to aranżowałam. Oni już też wiedzieli.
To też fajnie.
Tak, to jest fajna opcja, bo już masz też to w pomieszczeniach, więc jeśli właściciele po prostu odsprzątają mieszkanie, że tak powiem, z bieżących rzeczy, zawsze to się mówi, co tam trzeba pochować, na co zwrócić uwagę, żeby nie wiem, jakieś tam, no takie podstawy, ale nie każdy to wie, bo też nie są w tej branży, bo to jesteśmy my. Oni robią takie wstępne przygotowanie przed prezentacją, to potem już łatwiej to wszystko też rozstawić na pokazowo, więc to jest takie, trzeba trochę ludzi przygotować, że żyją trochę jak w teatrze.
Tak.
I faktycznie gdzieś tam trzeba te przygotowania robić.
Tak, właśnie niedawno miałam niedaleko od domu, więc fajnie, bo to też pomaga w przenoszeniu rzeczy ze swojego mieszkania z kolei na zdjęcia. Pani, która sprzedawała, niestety, bo to jest najfajniejsze, jak na czas tego samego procesu, powiedzmy, i na zdjęć nie ma właściciela, natomiast pani pracowała i jeszcze miała międzynarodową konferencję, więc musieliśmy chodzić cicho, przenosić te wszystkie meble w sumie z pokoju do pokoju. Jak miała jakąś przerwę, to przechodziła do już zrobionego, więc taka mała komedia, no ale się udało, także takie właśnie smaczki są.
No nam się właśnie raz zdarzyło też, jak właściciel pracował i też nam chciał pomóc się tam przemieścić gdzieś w inne miejsce, to niestety zahaczył głową wtedy o lampę, no bo stanął na łóżku, normalnie tak nie robi, więc więc było po lampie
no,
i trzeba było czekać na nową, także różne sytuacje się wydarzają czasami podczas homestagingu. A propos różnych anegdot. Ewelina, chciałam się zapytać jeszcze właśnie o taką jedną rzecz, bo wiem, że jesteś pośredniczką. Czy działałaś w pośrednictwie już przed homestagingiem, czy gdzieś tam razem? Jak to wszystko u Ciebie w ogóle się zaczęło? Jak to wyszło?
Tak, ja zaczęłam moją przygodę z nieruchomościami na treningu biegowym. Kolega, który prowadził biuro, mówi, ej, słuchaj, to może przyjdziesz kiedyś, ja Ci dam pracę, będzie fajnie. No i faktycznie tak się zaczęło. Więc pośrednictwo było pierwsze, natomiast i to jeszcze w takim roku, powiedzmy, że nie było takiego szału jak teraz, jeżeli chodzi o ceny nieruchomości, więc myślę, że wtedy homestaging no, robił dużą robotę, tak? Bo faktycznie bardzo pomagał w sprzedaży, a ja często, nie wiedzieć czemu, trafiałam na takie starsze babcie albo kogoś, kto do końca sam by nie mógł nic zrobić, żeby zyskać większą kwotę za sprzedaż, natomiast serce mi się kroiło, myśląc o tym, że kurczę, jak one nie wstawią tam jakiegoś kwiatka, nie posprzątają czy czegoś takiego, to stracą pieniądze, tak? A to jest cały ich dobytek. Więc wtedy wzbudzał się we mnie taki tutaj patriotyzm lokalny. Wywoziłam pół mieszkania, ustawialiśmy, robiliśmy zdjęcia, pomagaliśmy jeszcze nawet czasami doszorować, bo to bardzo różne sytuacje życiowe tych osób. No i udawało się gdzieś tam przejść do lepszej właśnie oferty ze strony kupujących, więc to było super. Natomiast no, na początku to było takie właśnie pani od poduszek wtedy. Natomiast ja widziałam coraz większy sens tego i mieliśmy takie właśnie wspólne zlecenie z serdecznym kolegą, gdzie przygotowywaliśmy dom w jednej z najbardziej ekskluzywnych dzielnic w Poznaniu. I ten dom, on był, powiedzmy, piękna bryła, super, jeśli chodzi o rozkład, stare takie piękne, antyczne meble. Natomiast, no wiadomo, po latach właściciele nie mieli siły, wiadomo, nie chcieli przemalowywać i tak dalej. Więc dom był 4 lata wystawiony na sprzedaż. w topowej lokalizacji, w której każdy się zabija o dom. Tam ceny po prostu windują się bardzo wysoko, więc my im powiedzieliśmy, że my w tydzień sprzedamy. To jeszcze były początki mojej kariery pośredniczej, więc to troszkę tak zuchwale powiedziałam spokojnie, w tydzień, jak tylko wystawimy, po tygodniu będzie sprzedane. Mówią, tak, pani Ewelino, jasne. Po czym przygotowywaliśmy tą nieruchomość, aczkolwiek wtedy przyglądałam się homestagingowi, który robił dla nas kolega, bardziej na zasadzie takiego zamiłowania. Homestagingiem się nie zajmował, gdzieś tam pracował w IKEA, więc takie, powiedzmy, kolorystyczne zacięcie miał. Po 2 tygodniach przemalowania domu, postawienia, powieszenia obrazów na odpowiedniej wysokości, poprzekładania mebli, dom się sprzedał po 3 dniach. Także, i to jeszcze z licytacją do góry, więc to była najtrudniejsza dla mnie transakcja jako pośrednika, ale ja widziałam realnie, jak tam się wszystko zmienia i to było takie piękne. I wtedy powiedziałam sobie, że kurczę, no to jest coś, co sprawia mi dużą przyjemność, ludziom sprawia dużą przyjemność i daje realną wartość i wymierne rezultaty, więc no to ma sens. No i gdzieś tam powoli na początku, gdzie się bardziej dla siebie postanowiłam te moje realizacje, gdzie zawsze staram się, żeby były inne, wrzucać w internet, na początku na Facebooku, no i widziałam, że gdzieś tam coraz więcej osób jest zainteresowanych, lubi to, podoba im się to, także no, zobaczyłam większy sens, no i faktycznie bardzo lubię to robić, także myślę, że to jest piękny zawód.
Też tak myślę. Dużo dobrego daje.
Tak
i
jest.
Nam i światu. A powiedz, bo tak, robisz homestaging w tych mieszkaniach, które masz jako pośredniczka, czy rozdzielasz to, jak to u ciebie wygląda?
Bardzo różnie, bardzo różnie. Tak naprawdę zarówno niektórymi inwestorami, to w ogóle oni mi też powierzają na przykład nadzór i autorski, i nadzór nad ekipami remontowymi, więc jestem wtedy, przechodzę przez cały ten proces od początku, przez wywalanie ścian, przez wybór kolorów, przez wybór mebli, skręcanie ich i tak dalej, więc wtedy zajmuję się całością. Dla niektórych, to też jest ciekawe, wracają do mnie na przykład osoby, które gdzieś tam przeczytały na przykład artykuł o mieszkaniu, które przygotowywałam do sprzedaży, czy w ogóle zaprojektowałam. No i wtedy zajmuję się na przykład projektowaniem i homestagingiem, bo to też jest coraz częstsze. A czasami po prostu jestem panią od poduszek, która przychodzi i robi małą rewolucję, układa wszystko no i coś takiego się wydarza. Też tak paradoksalnie jakby współpraca z jednym z inwestorów zaczęła się od tego, że przez remont w naszym mieszkaniu przyjął nas po prostu pod swój dach na 2 tygodnie, a ja wtedy mu zrobiłam rewolucję w mieszkaniu. No i tak się zaprzyjaźniliśmy i tak sobie współpracujemy.
Do tej pory.
Tak, dokładnie, dokładnie.
Też fajna historia. Ewelina, właśnie jeszcze a propos tego homestagingu i pośrednictwa, czy
tak.
Jeżeli możemy wejść jeszcze głębiej w szczegóły.
Bardzo proszę.
Czy ty przekonujesz jako pośrednik swoich klientów do homestagingu, czy to bierzesz jakby na siebie w ramach pośrednictwa? Jeśli możesz nam trochę opowiedzieć więcej o tym procesie. Mhm.
Tak, jeżeli ja zajmuję się całą sprzedażą, czy tutaj przygotowaniem nieruchomości na sprzedaż, to tak, to w ramach pakietu, który oferuję, który wysokość może sobie wybrać klient pod jego potrzeby, to zawsze ten homestaging jest w cenie. Natomiast jest to bardziej jako usługa. Wiadomo, jeżeli chodzi o produkty czy coś takiego, no to klient musi to pokryć. No i jak wspomniałam wcześniej, te nieruchomości są bardzo różne. Niektóre są takie, że na przykład niestety pewnie ty się też z tym spotykasz, że niektórzy klienci to w ogóle mur, beton, oni nic nie zrobią, więc wtedy trzeba się ratować jakimiś swoimi elementami, czy kupować kwiaty, które później się zanosi do domu, czy coś w tym stylu. Natomiast jakby co do zasady, ja nie wystawiam ofert, które nie są przygotowane do sprzedaży pod względem homestagingu. Po prostu nie. Choćby to miała być tak jak tutaj pięknie zaprojektowany dom od architekta, to nie ma szans, żebym ja tam nie zrobiła małej rewolucji, bo to nie tylko bryła na przykład zewnętrzna, tylko całokształt się liczy. I czasami to są właśnie takie niuanse, malutkie detale, których osoba, która mieszka w danym miejscu, nie widzi. I to jest też częste, tak, że na przykład żona mówi do męża, no widzisz, Wiesiu, po 3 latach ci tyle razy prosiłam, żebyś mi zmienił tą żarówkę. Albo jakąś coś no tak. naprawił, tak? Jak trzeba było, pani Ewelina ci kazała, zrobiłeś, tak? Dało się. Więc to tak naprawdę wszystko zależy od tego, jaki jest klient, ale no nie ma takiej możliwości. Ja też sama nie robię zdjęć, współpracuję z różnymi właśnie utalentowanymi fotografami. Mamy to szczęście, że w Poznaniu jest ich faktycznie kilku i wszyscy są świetni, wszyscy robią wirtualny spacer, mają drona. Także Michał, Kuba, Tomek, Piotr, no kogo chcemy, możemy sobie wybrać. I naprawdę wszyscy są super fachowcami, więc ja też nigdy nie robię zdjęć tak sama, komórką, bo to też wśród pośredników, może nie homestagerów, ale wśród pośredników nie jest takie oczywiste. Natomiast no ja właśnie zawsze zlecam i też dlatego no, ja działam tylko na wyłączność jako pośrednik, dlatego mogę sobie pozwolić na to, tak, że inwestuję w nieruchomość, wierzę w nią od samego początku i co jest też ważne, dla mnie, brzydko to teraz zabrzmi, każda realizacja jest jak dziecko. Także ja się do każdej... No nie wiem. Po prostu dla mnie jest to na tyle ważne, że staram się, żeby po pierwsze, każda realizacja była inna, wyjątkowa i to też jest fajne, że każdy dom, każde mieszkanie ma inny klimat, inną aurę i staram się to też podkreślić, czasem połączyć rzeczy, które są nieoczywiste, uwielbiam kolory, którymi lubię komponować całą przestrzeń, tak jak na przykład niedawno 3 kolory w całym wnętrzu. To ma sens, ja to czuję i dla mnie to jest ważne, że po prostu nawet w pośrednictwie to odnoszę się do przygotowania bardzo indywidualnie. To jest dla mnie po prostu projekt, który musi zrobiony być super. No i dopiero jak ja to czuję, to wtedy wiem, że to jest tak, jak chcę.
Ogromna jakość za tym stoi, co mówisz. Mam
rację? Staram się. Tak.
Bardzo dziękuję Ci, Ewelina, za to, co powiedziałaś i że to tak fajnie weszłaś w szczegóły, bo wiesz, jakby no, dużo się mówi o homestagingu, a czasami takie właśnie podstawowe rzeczy budzą wątpliwości, na przykład właśnie w jaki sposób pośrednik może włączyć homestaging do swojej usługi, czy on za to płaci, czy nie. On takie, no, nam się wydaje, jak już działamy jakiś czas, to takie normalne, ale jak ktoś gdzieś tam zaczyna, to nie jest takie wszystko oczywiste.
Tak.
No i właśnie przy tej okazji też chciałam Ciebie spytać, bo jesteś pośrednikiem, to był Twój taki pierwszy wybór zawodowy, czy kształciłaś się gdzie indziej?
Nie, absolutnie. Jakby jako dziecko chciałam być baletnicą, nie wyszło. Później chciałam zwiedzać świat, to się częściowo udaje, natomiast z wykształcenia jestem prawnikiem, bo chciałam pomagać ludziom, więc tu trochę gdzieś tam się udaje, natomiast w zawodzie faktycznie nie pracuję. Będąc też na kierunku prawniczym, na studiach w ukochanym Krakowie, poszłam na dodatkowe studia zarządzanie kulturą, więc gdzieś tam z tą sztuką jestem związana, natomiast faktycznie chciałam iść na malarstwo, nawet gdzieś tam do profesora Jargusza z Krakowa chodziłam na malarstwo i pamiętam z tego, że zawsze mówił szybciej, więc ewidentnie malarstwo gdzieś tam, czy kolory można powiedzieć, że mam we krwi, czy są w strefie moich umiłowań. Natomiast faktycznie pośrednictwo, na pewno prawo mi się przy pośrednictwie przydaje. No ale tak, jest to obrót o 180 stopni, bo faktycznie nie ma to za dużo z tym wyuczonym zawodem wspólnego.
A właśnie, z czego skorzystałaś? Z tych poprzednich Twoich zamiłowań, co Ci się teraz przydaje? Kolory na pewno, tak?
Tak.
I kolory to jakby faktycznie trzeba znać te zasady, żeby dobrze wnętrze zrobić. Coś jeszcze?
No w zasadzie ja studiowałam na Ignacjanum, czyli u jezuitów. Wspaniała uczelnia, polecam wszystkim, którzy są jeszcze młodzi i decydują się. Tam poznałam przecudownych ludzi, i traktowaliśmy i czuliśmy się wszyscy jak rodzina. To jest taka bardzo, to zarządzanie kulturą na kulturoznawstwie było takie bardzo rozwijające, bo uczyło nas myśleć. Więc nie byliśmy tak jak schematy tych matur, co miał autor na myśli, co chciał przez to powiedzieć, tylko faktycznie uczyliśmy się myśleć, ale wydaje mi się, że i to jest chyba bardzo częste i wśród homestagerów i w ogóle sama też możesz coś o tym powiedzieć, że wszystko, co robimy przez jakiś czas do momentu, w którym jesteśmy, to jakby tak szerzej na to spojrzeć, to się gdzieś łączy. Tak jak niedawno słuchałam, że właśnie ty wyjeżdżałaś do pracy za granicą, ja również, więc to też tak, dzięki temu się nie boisz żadnej pracy i wiesz też, że nie ma rzeczy niemożliwych, więc myślę, że tutaj to jest też bardzo istotne, ale ja myślę, że wszystkie, jakby nieważne jakie studia skończymy, ale to, że spotykamy się z ludźmi i że uczymy się od każdego napotkanego człowieka czegoś nieocenionego, no to jest super, bo wiemy, że wielu inwestorów na przykład szkół nie kończy, studiów nie kończy i też sobie świetnie radzi i może czasami to jest metoda, tak? Może tak, tak po prostu ma być. Każdy ma swoją drogę i każda prowadzi do homestagingu.
Jeżeli się ma zostać homestagerem.
Tak jest.
Ja się, wiesz co, tak celowo o to spytałam, bo tak jak wspomniałaś, też gdzieś tam nierzadko to podkreślam, że dużo rzeczy w życiu robiłam, bardzo dużo i już pamiętam, jak miałam 20 kilka lat, że ludzie się dziwili, że ja już tyle rzeczy zdążyłam gdzieś tam przerobić i wtedy mnie to dziwiło, no bo to było dla mnie takie oczywiste. Jakby teraz wiem, że to nie jest takie oczywiste dla wszystkich i niektórzy blokują się właśnie takim czymś, że sobie myślą, że kurczę, nie miałam nic wspólnego wcześniej z projektowaniem, ani z mieszkaniami, czy ja się w ogóle dam radę w to wdrożyć. I właśnie widzę to i u siebie, i tak naprawdę właśnie u każdej homestagerki, z którą rozmawiam na ten temat, że to się składa, taka suma doświadczeń, tak jak wspomniałaś. I sprawa, możesz wyjąć to, że umowy podpisujesz i masz czujne oko potem na tego typu kwestie. Z artystycznych kierunków też taką w ogóle wrażliwość, myślę, i na człowieka, i na jego takie potrzeby w ogóle psychologiczne, też ogromnie ważne w naszym zawodzie.
Prawda.
Więc wiele rzeczy z tego faktycznie można wynieść i myślę, że nie ma co się po prostu tak stopować tym, że się jest w tym momencie gdzieś na innej półkuli branżowej, że tak to nazwę, tylko pomyśleć, jak to się może złożyć właśnie na taką unikatowość tak naprawdę naszego działania.
Ale też właśnie bardzo dużo takich młodych osób, które gdzieś tam są, powiedzmy, na rozdrożu i odzywa się ostatnio do mnie i pyta, więc ja tutaj, mając głos, to sobie ten głos pozwalam wykorzystać. Myślę, że jeżeli ktoś czuje, że to jest to, co on chce robić, to musi spróbować, bo nigdy wtedy nie będzie żałował, że nie spróbował. To nie jest łatwe, tak jak początki żadnej pracy nie są łatwe, bo ludzie, to jest praca z klientem, ludzie potrafią być cudowni, ale potrafią być też trudni, więc im więcej się tych projektów przerabia, tym się tego możemy więcej nauczyć. Natomiast no, każdy taki człowiek też nas buduje, tak? Każde takie doświadczenie nas na coś innego uwrażliwia, więc to jest szczególnie ważne. Natomiast bardzo proszę wszystkie osoby, które się zastanawiają, niech próbują, mają tyle możliwości, różne dotacje, mogą robić to częściowo będąc na etacie, czyli tak bardziej bezpiecznie, ale jeśli tego chcecie, to po prostu to róbcie.
Dokładnie. Lepiej spróbować, zobaczyć, czy to po prostu jest coś, w czym się czujemy, niż potem zastanawiać się, że szkoda było nie spróbować.
Tak. Dokładnie.
Też tak uważam. A propos tego właśnie, bo tu ludzie się boją takich różnych porażek. Masz jakieś takie błędy na swoim koncie, które popełniłaś, ale wyciągnęłaś z nich jakąś lekcję później, jeśli chodzi tak właśnie branżowo?
Tak, ja myślę, że wszystkie możliwe błędy już popełniłam, aczkolwiek jestem gotowa na kolejne. Teraz właśnie robimy remont, nie jakby mieliśmy dokładny rysunek. Zawsze to jest też ważne, że jak robimy remont od podstaw, to na takie newralgiczne punkty, czyli łazienka, kuchnia, mamy dokładny rozkład i kuchennych szafek, i płytek nawet, od której strony się zaczynają. Ale przykładowo nie zwróciliśmy uwagę na to, że hydraulik mimo to źle nam powiesił geberyt. No i jest bardziej w środku, więc wszystko będzie trzeba homestagingiem już takim prawdziwym gdzieś tam prostować. No ale właśnie, tyle remontów za nami, ale nie zwróciliśmy na to uwagę, tak? Więc gdzieś tam coś takiego. Też w kontekście farb, tak? W ogóle to jest też piękne, że w homestagingu co projekt uczymy się czegoś nowego. Tak jak gdzieś tam kiedyś na jakimś projekcie zamiast lakobela czy jakiejś płyty czy płytek w kuchni postanowiłam wykorzystać metal i blachę ryflowaną. Okazało się, że w ogóle to jest fenomenalny pomysł, bo to z wodą świetnie działa, więc polecam. Wygląda super, bo jest bardzo inne. No i buduje przestrzeń. I to był fajny pomysł. Natomiast kiedy indziej na przykład malowaliśmy lodówkę na jakiś kolor, i okazało się, że farba, którą nam polecił pan tam w sklepie, nie do końca spełniała te wymogi, więc jak zaczęliśmy dotykać, to trzeba było ją jeszcze raz przemalować, tym razem farbą w ogóle do malowania żółtych pasów na drodze, więc to są też takie smaczki. Czy też czasami jest tak, że na przykład w kontekście tej żółtej kawalerki, może tam pamiętacie, którą robiłam, to wejście, ja sobie wymyśliłam, że wejście do łazienki będzie tak jakby na ścianie, narysujemy jakby ducha drzwi takiej samej wielkości, żółty prostokąt. No i okazało się, że to pięknie wygląda, zrobiliśmy zdjęcia, wszystko fajnie, natomiast jak przychodziłam tam jeszcze z poduszkami czy z czymś, to jak dotknęłam tylko drzwi, no bo drzwi się dotyka, to zostają paluchy, no i też musieliśmy to przemalować, więc takie rzeczy myślę, że zawsze się będą pojawiać, że nie ma takiego projektu, na którym czegoś nie zrobiliśmy inaczej, ale często to inaczej wychodzi nawet lepiej, tak? Więc trzeba to jakby perfekcjonizm tutaj trzeba zarzucić, natomiast trzeba być otwartym na to, że rozwiązania czasami mogą nie być takie, jakbyśmy chcieli, ale to nie znaczy, że będą złe.
Tak, często trzeba po prostu, to jest znowu praca na tym, co jest,
prawda.
Zawsze na tym, co się chce mieć i gdzieś tam trzeba z różnych rzeczy wychodzić.
Tak.
Ewelina, bardzo Ci dziękuję za to, że byłaś moim dzisiaj gościem właśnie w podcaście Homestaging od Kuchni. Też wiele, wiele cennych rzeczy powiedziałaś, myślę, że będzie bardzo wartościowe dla naszych słuchaczy. No i już tradycyjnie zapytam się o Twoją taką złotą radę na koniec dla homestagerek, dla osób, które chcą działać w tej branży.
Nigdy się nie poddawaj. Czasami nie będzie łatwo, ale musisz wierzyć, że to ma sens i musisz to kochać. Bo jeżeli to kochasz, to jesteś w stanie jakby przetrwać wszystkie wyzwania, a one się będą pojawiać. Natomiast no nie ma się co poddawać po prostu.
Dziękuję Ci bardzo, Ewelinka. I powiedz jeszcze, gdzie możemy Cię znaleźć, jak z Tobą współpracować?
Tak, zapraszam na kawę do Poznania, więc tu jak najbardziej można przyjechać. Też miałam przyjemność współpracować z osobami z Warszawy, gdzieś tam przygotowywać zdalny homestaging, czy koordynować coś, albo robić konsultacje. Także od kiedy mamy tutaj internet, to tak naprawdę sky is the limit. Natomiast faktycznie działam i w różnych portalach społecznościowych, tych niebieskich i tych różowych, więc tam pod właśnie Chasing the Sun można mnie znaleźć. No i zapraszam do kontaktu, tak? Jeżeli ktoś ma ochotę nawet porozmawiać, to bardzo polecam, zachęcam i zapraszam.
Ogromne podziękowania dla Ciebie jeszcze raz, no i mam nadzieję do usłyszenia.
No ja również serdecznie dziękuję, a ja mam nadzieję do zobaczenia.
Również. Trzymaj
dziękuję się bardzo. Do widzenia.